Siostry, bracia, ta najlepsza cząstka to nie tylko słuchanie tego, co Jezus przyszedł, żeby powiedzieć, ale także takie słuchanie w poczuciu ogromnej bliskości, nie? W pragnieniu zrozumienia, bycia blisko. U świętego Łukasza, kiedy dzisiaj ten fragment Ewangelii jest nam zadany, no to te zwroty, że Jezus do jednej wsi przyszedł, a tam pewna niewiasta imieniem Marta, nie odsłaniają przed nami tego, o czym dobrze wiemy z całego zapisu wszystkich czterech Ewangelii, zwłaszcza Janowej, że to jest dom i rodzina, na którą Jezus może liczyć. To są Jego przyjaciele z Judei, w Betanii, która jest zawsze po drodze do Jerozolimy. Tam się zawsze może zatrzymać, tam może zawsze spędzić noc, nawet z uczniami, razem z uczniami. Rodzina bogata, majętna, przyjaciele Jezusa. Ale zanim do tego domu razem z Jezusem dziś wejdziemy, chcemy, żebyśmy najpierw zobaczyli tak z bliższa parę szczegółów tego spotkania, które następuje między Abrahamem a Panem Bogiem. Sam zapis nawet, te formy gramatyczne, które są tutaj użyte, pokazują, że to jest takie trochę po omacku rozpoznawanie tego, z czym ja mam do czynienia. Autor natchniony wprowadza nas od razu w całą rzeczywistość. Pan ukazał się Abrahamowi. Ale sposób, w jaki mu się ukazał, był dla Abrahama ogromnym zadaniem. Więc jak czytamy wyposażeni w tą wiedzę, to pamiętajmy, że Abraham w nią wyposażony nie był. Abraham jest przyjacielem Pana Boga, Abraham jest z Nim w relacji. Ale nagle oto jest dzień w jego najgorętszej porze. Na Bliskim Wschodzie to może znaczyć ponad 40 stopni Celsjusza w cieniu. Nikt się nie rusza. Wszyscy szukają cienia. Mimo, że to jest prawie 4000 lat temu, no to Abraham te swoje namioty ma w cieniu dębów Mamre. Wiedział, gdzie zbudować, żeby go tam nie piekło i nie smażyło. I nagle widzi trzech wędrowców. Dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. I tu jest już ludzki odruch. No przecież to nieludzkie patrzeć na kogoś, kto w tym skwarze wędruje. Trzeba mu podać wodę, trzeba go posilić. Jaki jest powód, że w takiej porze, kiedy żadne stworzenie się nie rusza, ci trzej gdzieś idą? Ujrzawszy ich, podążył do wejścia, od wejścia do namiotu na ich spotkanie. Wchodzi w ten upał. I siostry, bracia, z tego spotkania, jak je w całości przeczytać, zachęcam do tego, można w domu otworzyć Księgę Rodzaju, cały 18 rozdział przeczytać, bo to jest spotkanie bardzo brzemienne w skutki. W tym spotkaniu się tak wiele dzieje, my tylko słyszymy początek. Kiedy w tej bliskowschodniej gościnności Abraham chce, żeby szybko żona przygotowała, żeby sługa szybko przygotował najlepsze ciele, a ona z najlepszej mąki ma przygotować podpłomyki. Chce ich ugościć z całą serdecznością, na jaką go stać. I z tego spotkania wszyscy wychodzą odmienieni. W tym spotkaniu się tak bardzo wiele dzieje. My tylko dziś słyszymy od razu taki bardzo ważny w tamtym namiocie i w tamtej rodzinie wątek. Gdzie jest twoja żona Sara? Pan Bóg nawiązuje do tego, że złożył Abrahamowi obietnicę. Będziesz miał syna. Wiele lat już minęło od czasu, kiedy tą obietnicę złożył, a na jej początku składania Abraham już był człowiekiem sędziwym i starym. I jego żona również. I oto Pan Bóg dotyka tego tematu. To ma swój dalszy ciąg w kolejnych wersetach, których już dzisiaj nie słuchamy. Myślę, że to jest też bardzo ważna taka intuicja, że kiedy człowiek się otwiera na relację z drugim, kiedy się otwiera na relację z Bogiem, to nie ma tematów tabu. To jest życzliwość, serdeczność, bardzo pięknie, przyjaźń. ale są też tematy palące, bolesne, trudne. Całe to spotkanie kończy się tą naprawdę taką zaskakującą i gwałtowną modlitwą Abrahama o ocalenie Sodomy. Tak, to jest początek. Przyjął ich w gościnę. Otworzył się z całym swoim domem na tą relację. A to pójdzie tak daleko, że Abraham będzie wstawiennikiem w sprawie Sodomy i Gomory. Więc taki obraz nam Pan Bóg dzisiaj zadaje, mówiąc, że faktycznie relacja wymaga pewnego rodzaju odpowiedzialności, okrzepnięcia, otwarcia się. Bo wtedy człowiek wchodzi i są tematy radosne i są tematy bolesne. Są nadzieje, ale są też wspólnie noszone brzemiona. Dobrze to siostry, bracia, z życia znamy. I najważniejsze jest, że Pan Bóg jest rzecznikiem właśnie tego, że nawet jeśli ktoś został skrzywdzony, poraniony, w jakiejś relacji opuszczony, zostawiony czy porzucony, to Pan Bóg jest orędownikiem relacji. Nie daj się tak zranić, żeby ciebie to zamknęło. Bądź otwarty na to, bo jesteś stworzony na mój obraz i moje podobieństwo. I w pierwszej kolejności to znaczy do relacji. Tylko to cię czyni szczęśliwym. Myślę, że teraz możemy przekroczyć próg tego domu w Betanii razem i wspólnie zobaczyć, co tam się dzieje między Jezusem a tymi, których Łukasz wymienia jako gospodarzy. Nazywa ten dom domem Marty. Bo ta Marta wstępuje w taką rolę. Może najpierw trzeba powiedzieć coś, co jest poza moim dzisiejszym tematem tej homilii. Mianowicie, że Jezus z Marią na spółkę łamią tutaj stereotypy. Tak naprawdę, się zobaczcie, Maria nie miała prawa zasiąść u stóp mistrza. Nie miała prawa w ogóle zająć miejsca uczennicy. To było miejsce przeznaczone w tamtym świecie dla mężczyzn. Ona faktycznie tam, proszę do kuchni, tam coś przygotować. Nic nie wiemy o tym, żeby się jakoś dogadała, czy na stronie to ustaliła, czy może. Ma taką intuicję, jest u siebie w domu, jest osobą wolną, wchodzi w rolę ucznia. Staje się taką pierwszą uczennicą, która jest zasłuchana. To Marta realizuje te schematyczne, takie kulturowo poprawne i właściwie jedyne wtedy wskazane swoje role. I czuje się w tym opuszczona. Pamiętajmy, że tam jest też ten jej szok, co ta siostra robi. Przecież tu są ludzie, którzy na to patrzą. To ich gorszy. Tak być nie powinno, nawet jeśli by nie potrzebowała pomocy. To chce wyrwać tą swoją siostrę z tego, co jest takie niepoprawne. W tamtym myśleniu, w tamtym świecie. No ale to tylko taka mała dygresja, bo chodzi głównie o to, siostry, bracia, żebyśmy dzisiaj znowu zobaczyli przede wszystkim w tym jej zabieganiu, które Jezus nazywa martwisz się i niepokoisz o wiele. Podejmujesz tyle wysiłku. To naprawdę jest tak jest czułością powiedziane. Marto, Marto, widzę, że jesteś zmartwiona, że jesteś zaniepokojona, jesteś zatroskana o tak wiele. A tymczasem ustalmy, kto tu jest najważniejszy. Co tu się dzieje w ogóle? Czy te placki, które się już pieką, nie? I za chwilę będą podane tam z jakąś pastą warzywną? Czy słowo, które tutaj pada? Co tutaj jest ważne? Tak naprawdę to już trochę przesadzając, trzeba by siostry, bracia, zapytać samych siebie, czy my widzimy, kto w tym domu jest najważniejszy? Marta jeszcze nie musi wiedzieć, że to Zbawiciel świata. Wystarczy, że pamiętały, że nauczyciel z Nazaretu, że pamiętały to obie. Ze strony Jezusa jest domaganie się takiego docenienia tego, że jest i że mówi, że udziela nauki, że daje swoje słowo, które domaga się nawet zerwania z pewnego rodzaju przyzwyczajeniem, schematem, nie wiem, rutyną religijno-kulturową, że kobiecie nie przystoi, nie wypada siadać tak blisko, siadać tak u stóp i słuchać, żeby żadnego słowa nie uronić. Że ma prawo słuchać jedynie tam przez te zbrykające jakieś naczynia, szumiącą wodę, którą gdzieś trzeba przelać z jednego naczynia do mniejszych kubków. Cała ta scena w domu u Łazarza, u Marty i Marii. Pokazuje nam także, siostry bracia, jak Maria wchodzi w tą przestrzeń oddziaływania Jezusa, w to słuchanie Jego słowa, z takim poczuciem bycia blisko. Tyle rzeczy pokonuje, przełamuje, żeby nawet fizycznie wyrazić, jak mi zależy na tej bliskości, jak mi zależy na Twojej obecności, jak nie chcę stracić i uronić żadnego Twojego słowa. Relacja, siostry bracia, to, do czego jesteśmy przez Pana Boga stworzeni. Niech nas te relacje, które mamy, które są, mam nadzieję, bogate, różnorodne, w wielu obszarach pewnie nas zajmujące, ale też pewnie wymagające, niepokojące. Niech to dzisiaj każdy z nas, każda zobaczy jako coś, na czym zależy Panu Bogu. Bo to jest, siostry bracia, świat, w którym tak bardzo wiele, już można litanie tworzyć, lepiej powiedzieć indeks, nie? Takich sytuacji, zjawisk, których być nie powinno. Mamy niewierzących teologów. Teologów. Jest ekspertem, dostał profesurę ze znajomości Pana Boga. Tylko nie jest z Nim w relacji, w Niego nie wierzy. Wiele na to wskazuje, są takie Jego wypowiedzi, ba, całe książki, które podpisują swoimi nazwiskami, imionami. I to nie tylko, bo to jeszcze można by powiedzieć, ktoś świecki, niewierzący poszedł na teologię, skończył studia, no, więc bardziej jest takim religioznawcą. Nie, my mamy takich ludzi w sutannach. Naprawdę we wspólnocie Kościoła jest się za kogo modlić. A siostry bracia, a rodzice, którzy mają kilkunastoletniego syna czy córkę i przychodzą trochę rozpaczeni, bo jakby nie nasze dziecko. Co on robi? Co on wyczynia? Myśmy tyle, nie? Wszystko, bo to na przykład jedyna. Myśmy wszystko zrobili, żeby... Pamiętam nie jedną taką rozmowę z czasów, kiedy pracowałem w liceum numer 4 w Krakowie. Myśmy wszystko zrobili. Kamienicę nawet mają, już kupioną dla niego. Tylko syna nie mają. Brak korelacji. Co tu robić? No, najlepiej wrócić do okresu, kiedy miał pół roczku, półtora roczku, 2,5 latka. Nie? Ale to takie trudne. Jak wrócić? A siostry bracia, a ci, których no też niestety pewnie większość z nas gdzieś tam ma w swoim zasięgu. Po 4-5 latach małżeństwa obcy ludzie. Wydawało się, że pół świata zwiedzili, ba. W siódmym niebie byli. Tak? Naprawdę. Razem byli w siódmym niebie. Tak się wydawało. Tylko przychodzi taki mocny kryzys i nagle się okazuje, obcy ludzie. Nie ma to sensu. Nie mamy już nic ze sobą wspólnego. Można wymieniać, ale chyba nie potrzeba. Pan Bóg nam dzisiaj mówi, dbaj o relacje. Troszczcie o to, jak pogłębiać no właśnie tą znajomość, to bycie blisko, to wzajemne słuchanie między mną a Nim i między mną a tymi, z którymi przeżywam to życie i wybrałem się w drogę. W bardzo ważną drogę, nie tylko na wakacje, ale też drogę do zbawienia. Amen.